No tutaj przede wszystkim, dziękuję serdecznie, tutaj przede wszystkim informatyzacja. Jak mantra powtarzam, że z każdym jednym miesiącem braku pełnej informatyzacji szpital traci niemałe środki finansowe. Cieszy mnie to bardzo, że o informatyzacji mówi się już wiele lat, ale to już słowo nabiera ciała. W tej chwili jesteśmy na ukończeniu pierwszego etapu informatyzacji. Sieć logiczna już jest rozciągana po całym szpitalu. W związku z tym już pierwszy etap ma się ku końcowi. W drugim etapie będzie to zakupienie sprzętu, oprogramowania i wdrożenie tego oprogramowania, zaimplementowanie. No i to będzie rzecz najtrudniejsza, bo trzeba będzie nauczyć się i wdrożyć, ale ja myślę, że poradzimy sobie z tym oczywiście. Ta informatyzacja ma być sfinansowana ze środków unijnych w zakresie software'u i zaimplementowania. No niestety Urząd Marszałkowski znowu przełożył termin rozstrzygnięcia tego postępowania. Miało być rozstrzygnięte w październiku, będzie w grudniu, może najpóźniej w styczniu. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim rozmawiałem na ten temat z wicedyrektorem departamentu. No, szansa jest, ale głowy nikt za to oczywiście nie da, że będzie rozstrzygnięcie w styczniu, ale ja myślę, że nieważne, kiedy będzie rozstrzygnięcie, ta inwestycja musi być zrobiona. Tam jest taki, jeszcze raz mówię, o tym kiedyś mówiłem, tam jest taka zasada, żeby dostać dofinansowanie czy sfinansowanie przez Unię Europejską, inwestycja nie może być zakończona. Czyli w związku z tym inwestycja może być zrobiona, proces zakończenia jeszcze niedokonany. My moglibyśmy już przynajmniej po części z tego korzystać, żeby można było podpisać umowę w ramach RPO. Dlatego apeluję z tego miejsca, żeby nie wstrzymywać dalszych etapów, a robić informatyzację tak, żebyśmy zaimplementowanie zakończyli w granicach 8, 9, 10 miesiącach, bo tyle to będzie trwało. Dlatego każdy jeden miesiąc opóźnienia to jest ewidentna strata dla szpitala. O tym jeszcze w następnym punkcie też powiem. Co nam da informatyzacja? Wprowadzenie budżetowania poszczególnych oddziałów, a to jest szalenie istotne w zakresie właśnie tego, o czym powiedziałem wcześniej. Ustalenie ryczałtu dla szpitala. Tutaj online, non-stop, w trybie live trzeba patrzeć, w jaki sposób zużywamy ten ryczałt i w jaki sposób wykonujemy poszczególne procedury. Tu nie może być ani za mało, ani za dużo. W związku z tym proces informatyzacji oczywiście jest podstawowym narzędziem do tego, żeby można było ten proces prowadzić właściwie. Gdybyśmy mieli informatyzację, moglibyśmy pełni budżetowanie poszczególnych oddziałów prowadzić i wtedy współuczestniczą w tym poszczególni ordynatorzy i ich załoga. Bez informatyzacji jest to możliwe, ale szalenie utrudnione. Kontrolę wykorzystania apteczek oddziałowych. No myśmy w ubiegłym roku wydali środki finansowe, żeby oprogramowanie na aptekę szpitalną zakupić. Tu już jesteśmy przygotowani, natomiast brakuje nam połączenia z apteczkami oddziałowymi. A tutaj są, czy będą istotne oszczędności, jeżeli będziemy informatyzację mieli. Bieżąca informacja na temat ilości hospitalizacji na poszczególnych oddziałach. Procent wykorzystania łóżek. Procent wykorzystania zasobów na bloku operacyjnym i tak dalej. Określanie i pilnowanie długości pobytu pacjentów. Można robić to na piechotę? Można. Ale dużo to kosztowniejsze i dużo dłużej trwa. Stopień wykorzystania diagnostyki w leczeniu pacjentów. Szanowni Państwo, no przecież leczenie pacjentów to jest diagnostyka i to jest ten największy ciężar funkcjonowania hospitalizacji pacjenta. Informatyzacja pozwoli weryfikować i tę informację feedbacku dawać również dla lekarzy, dla ordynatora. Na co, jaka diagnostyka i w jakim koszcie została zrobiona. Stopień wykorzystania bloku operacyjnego i gabinetów zabiegowych. Tutaj jednoznacznie byłoby prowadzone skrupulatne rozliczenie, kto kiedy przychodzi na blok operacyjny, kto wychodzi. Na dzień dzisiejszy jest to robione, ale w trybie ręcznym. Mordęga. Wykorzystanie pełnej informacji zarządczej do podejmowania strategicznych oraz bieżących decyzji zarządczych. No, tutaj można by godzinami mówić, co ze sobą niesie oczywiście, bo tutaj już jest bardzo duży zestaw różnych narzędzi do dokonywania decyzji, decyzji zarządczych. W związku z tym informatyzacja to jest potężna rzecz, która doprowadzi do istotnych ograniczeń kosztowych naszego szpitala. Szacuję, delikatnie mówiąc, 650 tysięcy złotych rocznie oszczędności. Czy to jest realne, czy to jest dużo? No ja Państwu powiem tak, że jeżeli na samych lekach i jednorazówce my mamy ile? 4,5 miliona. No właśnie, nie chciałem się pomylić. Rocznie nas kosztuje to 4,5 miliona. Tylko 15% oszczędności. To już jest 650 tysięcy. A mówi się, że od 15 do 20, nawet 25% te koszty w szpitalach, które zaimplementowały informatyzację, te koszty spadły. My bierzemy 15%. Dobrze, dalej. Działania w obszarze produktowo-usługowym. Szanowni Państwo, długo czeka się przez wiele lat, żeby podnieść rentowność funkcjonowania w poszczególnych zakresach działalności. I powiem Państwu, że idzie trochę w drugą stronę. Opłacalność endoprotezoplastyki, no niestety, została skorygowana w dół. Tak więc za endoprotezę stawu biodrowego została dosyć istotnie obcięta wartość. Na laryngologiczne zabiegi, przede wszystkim migdałki, które u nas taką cieszą się popularnością ze względu na dużą fachowość wykonywania tych zabiegów, spadła zapłata. Jak kosztowało do 1 września około 1500 zł, teraz kosztuje to 30% mniej, płaci NFZ. W związku z tym, żeby wyrobić odpowiednią ilość kontraktu, to trzeba o 30% więcej zrobić pacjentów. A co za tym idzie, oczywiście wszystko, co niesie ze sobą wykonanie zabiegu, to też będzie kosztowało. No chciałoby się, żeby poszło do góry zapłata za wiele procedur. Tutaj jest korekta w dół. Ale oczekujemy już od wielu lat, żeby wreszcie psychiatria była należnie płacona w naszym kraju. O tym się mówi, że będzie lepiej. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. I w dalszym ciągu oczywiście nie ma zapłaty za to, co się psychiatrii w Polsce należy. Dlatego macie Państwo tutaj uwidocznione, ile kosztuje, ile strat przynosi prowadzenie działalności w zakresie psychiatrii stacjonarnej. To jest oddział zabiegowy, nie zabiegowy, bo oddziały zabiegowe mają wliczane do siebie blok operacyjny i wszystkie zużyte rzeczy. W związku z tym z natury rzeczy oddziały zabiegowe nie będą rentowne, jeżeli by w całą ich działalność uwidocznić. To tam na minusie będą. Ale oddziały zachowawcze, one powinny się przynajmniej bilansować. No niestety jedynie psychiatria nam się nie bilansuje i to naprawdę dosyć dużo. Po kilkaset tysięcy w skali roku. W takiej sytuacji zamierzam zlikwidować psychiatrię dzienną. Natomiast w to miejsce utworzyć z wykorzystaniem naszego potencjału kadrowego, utworzyć psychogeriatrię. Psychogeriatrię przy oddziale wewnętrznym. Bo na dzień dzisiejszy dużo mamy jednostek chorobowych, które zajmują nam oddział wewnętrzny, a to są jednostki psychogeriatryczne. Patrząc na tę strukturę, chciałbym, żeby ci pacjenci byli do pododdziału psychogeriatrii po prostu przesunięci, bo oni nie są typowo internistyczni. Tak więc stworzylibyśmy nowy produkt, mniejsza ilość łóżek, zagospodarowanie tej kadry, która jest na dzień dzisiejszy i możliwość uwolnienia metrażu, co jest bardzo ważne, przy przenosie nas z ulicy Nysańskiej. W zakresie produktowym. Chciałbym również wprowadzić komercyjną opiekę pohospitalizacyjną. Na dzień dzisiejszy właśnie w wielu przypadkach mamy takich pacjentów, przede wszystkim na oddziale internistycznym, ale nie tylko, że pacjent już jest wyleczony, ale z różnych przyczyn rodzina go do siebie nie chce wziąć. Różne są zabiegi robione, łącznie z opieką społeczną, łącznie z poszukiwaniem innych miejsc. Nie zawsze to jest skuteczne. Dlatego chcielibyśmy stworzyć może ze dwie sale na początek do opieki pohospitalizacyjnej, komercyjnej. W związku z tym byłaby to opieka pozbawiona czy wyjęta spod opieki lekarskiej sensu stricte, bo to byłyby działania dla pacjentów, którzy już nie wymagają ingerencji lekarskiej non-stop. Bo jeżeli jest na sali, gdzie jest opieka lekarska, to ten lekarz kosztuje. Natomiast jeżeli jest pohospitalizacyjna, to tam jest potrzeba opiekunki medycznej i pielęgniarki. Ale już lekarz niekoniecznie. Lekarz w razie potrzeby oczywiście jest. Natomiast to dałoby nam możliwości przesunięcia z oddziału przede wszystkim wewnętrznego, choć z innych też, uwolnienia tam łóżek, odciążenia lekarzy i zrobienia między innymi komercyjnych działań na rzecz szpitala. Państwo tutaj macie też uwidocznione te działania komercyjne, które szpital na dzień dzisiejszy prowadzi. No niemałe są te środki finansowe, w związku z tym to byśmy dorzucili jeszcze dodatkowe po prostu działania komercyjne w zakresie opieki pohospitalizacyjnej. Ratownictwo medyczne. No szkoda, że Brzeskie Centrum Medyczne ratownictwa medycznego nie ma. Miało być już w tej chwili praktycznie wprowadzone obligatoryjnie, żeby ratownictwo medyczne było przy szpitalach. Jak na razie, jak dobrze Państwo wiecie, ustawowo została nocna i świąteczna opieka medyczna włączona w struktury szpitali. Natomiast ratownictwo medyczne jeszcze czeka na zapowiedzi ministerstwa były, że mają przejść pod szpitale. Podmioty, które prowadzą poza szpitalem, no już ze szpitalami prowadzą rozmowy, czy czasami nie byliby brani pod uwagę jako podwykonawstwo. Przedwcześnie jest mowa o tym, ale ja myślę, że ratownictwo medyczne, jeżeli tylko będzie możliwe do tego, żeby szpital w swojej strukturze miał, Brzeskie Centrum Medyczne oczywiście skutecznie będzie się ubiegać, żeby takie ratownictwo mieć. Te szpitale, które na dzień dzisiejszy dysponują ratownictwem medycznym, jednoznacznie mówią, wynik dodatni i to z dużym plusem jest na tej działalności. Dlatego szkoda, że my na dzień dzisiejszy tego nie mamy i wszystko zrobię oczywiście, żeby jak tylko będzie możliwość albo konkursowo, albo ustawowo, to będziemy oczywiście startować. I myślę, że z sukcesem. Tak. Pracownia tomografii komputerowej. Kolejny obszar, który na dzień dzisiejszy jest u nas realizowany przez firmę zewnętrzną. Natomiast niesie ze sobą to pewnego rodzaju problemy. Problemy, a to pierwsze takie, że my dzisiaj w ramach pracowni diagnostyki obrazowej mamy w zasadzie USG i mamy RTG. Natomiast lekarze chętniej będą przychodzić radiolodzy, jeżeli do tego będzie przynajmniej TK. Dlatego chciałbym, aby Brzeskie Centrum Medyczne z tego powodu miało swój tomograf komputerowy. Druga kwestia to jest taka, że funkcjonowanie tomografu komputerowego, czy korzystanie z zewnętrznego tomografu komputerowego, który jest usytuowany u nas w szpitalu, ale prowadzony przez firmę zewnętrzną, generuje bardzo istotne koszty. W 2014 roku to jest prawie 566 tysięcy. W 2015 roku 521 tysięcy, a 14 do 16 roku to jest 1 087 000 zł nas kosztowały badania. Szanowni Państwo, jest to bardzo dużo. Natomiast gdybyśmy mieli swój tomograf, to byśmy nie tylko oszczędzali na badaniach, ale również dokonywalibyśmy badań komercyjnych. W związku z tym to jest działanie, które musi być zrobione w naszym szpitalu. Już zrobiłem pierwszy krok. Złożyłem wniosek do projektu unijnego w ramach RPO na zakup tomografu komputerowego w naszym szpitalu. Czekamy na ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Gdyby się udało nam zrobić ten zakup, no to myślę, że wszyscy moglibyśmy być uradowani z tego tytułu, żebyśmy mieli swój tomograf komputerowy i byśmy mieli no, pracownię diagnostyki obrazowej przy nowym bloku operacyjnym z prawdziwego zdarzenia. Ponadto dla podniesienia prestiżu i jakości funkcjonowania naszego szpitala pomniejsze działania, które wprost nie przekładają się na stronę finansową, aczkolwiek są bardzo istotne. Jest to przygotowanie się do zdobycia certyfikatu szpitala bez bólu. Znawcy tematu wiedzą, o co idzie. Chciałbym, abyśmy również wprowadzili tak zwane zespoły szybkiego reagowania. To też jakościowo na rzecz funkcjonowania szpitala też jak najbardziej by się nam przydało. No i chcemy odzyskać, bo kiedyś szpital miał akredytację Ministerstwa Zdrowia i chcę doprowadzić do tego, żebyśmy akredytację Ministerstwa Zdrowia do naszego szpitala posiadali, bo na dzień dzisiejszy ISO, które dwa ISO przypomnę posiadamy, ono nie daje wartości, bezpośrednio wartości finansowej, natomiast akredytacja tak, mówi się od 1-2% ryczałtu może nawet ważyć akredytacja, w związku z tym to jest niemało. Warto ponieść ten wysiłek z całą załogą, bo to jest praca wszystkich pracowników, żeby zdobyć tę certyfikację. No te szpitale, które mają certyfikację i zgłosiły się w tej chwili do recertyfikacji, no to muszą poczekać i być może niektóre nawet też stracą ze względu na to, że Centrum Akredytacyjne nie jest w stanie tych wniosków ilości obrobić tak szybko, ale ja sądzę, że na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy do końca przyszłego roku, no, tak sobie założyłem, żebyśmy się przygotowali do zgłoszenia się do certyfikacji i z początku 2019 roku tę certyfikację chciałbym, żebyśmy mieli. Kolejny obszar to jest obszar w zakresie działań finansowych. A tutaj chciałbym dokonać przekształcenia zobowiązań krótkoterminowych w zobowiązania długoterminowe poprzez zaciągnięcie pożyczki na spłatę zobowiązań wymagalnych. Szanowni Państwo, w tej chwili oscylujemy od 2,5 do 3 milionów. Na tym poziomie mamy zobowiązania wymagalne, co generuje nam zobowiązania wynikające z odsetek z tego tytułu w granicach licząc 9,5%, bo w transakcjach handlowych takie jest oprocentowanie, to jest około 285 tysięcy rocznie. Szkoda tych pieniędzy. Lepiej faktycznie zapłacić w granicach 5% i mieć przed sobą spłatę, tak jak już dwukrotnie chyba robiliśmy. To nam dało faktycznie dosyć istotny oddech finansowy. Niektórzy poddawali wątpliwość, czy zaciągnięcie takiego zobowiązania na spłatę zobowiązań zaległych jest dobrym przykładem. Myśmy teoretycznie wyliczyli, że będzie to z korzyścią dla szpitala. Ta teoria przerodziła się już w stan rzeczywisty i stwierdziliśmy, że oczywiście jak najbardziej tutaj pożytek finansowy z tego był. I w takiej sytuacji oczywiście, skoro są tutaj oszczędności, a te oszczędności w skali roku traktowalibyśmy w granicach 165 tysięcy złotych. Chcielibyśmy, żeby ta pożyczka była zaciągnięta za pośrednictwem powiatu, bo wtedy myślę, że ona byłaby niżej oprocentowana. My byśmy spłacali za pośrednictwem powiatu, natomiast budżet powiatu jest dobrym budżetem, aczkolwiek wskaźniki pewnego rodzaju dają zmniejszone możliwości tutaj wydatków bieżących i w tej sytuacji po prostu, jeżeli nie uda się z pośrednictwem powiatu, to będziemy sami zaciągać takie zobowiązanie. Chcielibyśmy, aby ta pożyczka w wysokości 3 milionów złotych była zaciągnięta, tak jak mówię, albo przez powiat. Tutaj jest zapisane, że przez Brzeskie Centrum Medyczne i to w okolicach 165 tysięcy złotych oszczędności byłoby z tego tytułu. Działania w zakresie organizacyjnym, no tutaj jest szalenie istotne, przepływ informacji, jaki winien być w każdej jednej organizacji. Jeżeli nie ma właściwego przepływu informacji, organizacja na tym oczywiście traci. No przy informatyzacji ten przepływ informacji będzie zdecydowanie łatwiejszy. Powstanie w wyniku przesunięcia pracownika, samodzielne stanowisko do spraw analizy wykorzystania zasobów. O tym też już mówiłem, że w trybie bezpośrednim stopień zużycia wykorzystania ryczałtów na poszczególnych oddziałach musi być non-stop monitorowany. Jeżeli nie będziemy jeszcze przez najbliższe miesiące mieli informatyzacji, to będzie robione oczywiście w formie bardziej na piechotę, ale to musi być robione, bo te szpitale, które zresztą tak jak spotkałem się z wiceministrem Gryzą, który odpowiedzialny za wprowadzenie tych zmian był legislacyjnych, on jednoznacznie wskazywał, że takie stanowisko te szpitale, które utworzą, wygrają na tym, bo taka osoba nawet z zewnątrz zatrudniona, ona zarobi na siebie. Ja w wyniku przesunięć wewnętrznych już w zasadzie chcę na dniach to zrobić i będziemy po prostu tutaj mieli takie stanowisko do analizy wykorzystania zasobów. Również utworzyłem w tej chwili Biuro Projektów Operacyjnych. Szanowni Państwo, widzicie, tych projektów jest tak dużo, że w tej chwili bardzo istotnym jest przypilnowanie, żeby realizacja tych projektów była płynna, harmonijna. Nie jest to łatwe. W związku z tym nowa komórka powstała jako Biuro Projektów Organizacyjnych. Też przesunięcie zrobiłem pracownika u mnie w jednostce. Dorzuciłem do tego jednego stażystę, także dziękuję i panu staroście, i panu dyrektorowi Kłaczkowi za umożliwienie i realizujemy właśnie w oparciu o ten stan kadrowy. Powstanie, tak jak w innych szpitalach, i zresztą ten audyt zewnętrzny, który swojego czasu był robiony, też wskazywał na zasadność utworzenia sekretariatu medycznego wspólnego dla wszystkich komórek organizacyjnych, tych medycznych. Na dzień dzisiejszy poszczególne oddziały mają swoją sekretarkę medyczną. No, są takie oddziały, gdzie mają dwie sekretarki medyczne, bo jest taka potrzeba, a w tym przypadku zrobilibyśmy centralny sekretariat medyczny. Będzie to możliwe do zrobienia tylko wówczas, kiedy będziemy mieli informatyzację. Ten przebieg oczywiście drogą online będzie z poszczególnych oddziałów i sekretariat będzie to obsługiwał. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie sekretarek medycznych, na zmniejszenie ilości sekretarek medycznych, bo tutaj w tej grupie też mamy panie, które już składają wnioski o przejście na emeryturę, w związku z tym w to miejsce już bym nie zatrudniał innych osób. Tak więc tutaj byłoby zmniejszenie chyba o 5 osób, przewiduję, o ile pamiętam. No i tutaj zdecydowanie byłoby lepsze rozwiązanie organizacyjne, bo na dzień dzisiejszy, jeżeli któraś z pań idzie na chorobowe czy na urlop jakiś wypoczynkowy, no to są trudności, trzeba przenosić, uzupełniać po prostu przenosinami z innych oddziałów, a znowuż w innych oddziałach brakuje i tak dalej. Tutaj zastępowalność byłaby lepsza, więc organizacyjnie to też by nam poprawiło. W wyniku informatyzacji w rejestrze usług medycznych planuję zdjęcie 3 etatów. Bo na dzień dzisiejszy przy tym sposobie procedowania w sprawozdawczości, no to musimy mieć te odpowiednią ilość etatów, o 3 etaty moglibyśmy zmniejszyć, jeżeli byśmy mieli informatyzację. Szanowni Państwo, to wszystko niesie ze sobą oczywiście koszty, stronę kosztową. No, nie da rady bezkosztowo zrobić tylu rzeczy. I teraz pytanie, skąd wziąć środki finansowe na to? Widzicie Państwo, gdybyśmy powiedzieli, że nie ma środków finansowych i na tym poprzestali, no to Brzeskie Centrum Medyczne by się nie rozwijało. A jednak mimo wszystko, przynajmniej ja mogę powiedzieć za swój okres, kupiliśmy naprawdę dużo sprzętu, zrobiliśmy naprawdę dużo remontów, zrobiliśmy dużo zmian organizacyjnych. Szpital z miesiąca na miesiąc, z roku na rok się rozwija. I myślę, że w dalszym ciągu ten rozwój będzie widoczny. Na dzień dzisiejszy korzystamy bardzo szeroko z projektów unijnych w ramach działań RPO. W ramach działań RPO z 10.1, to są te infrastrukturalne, to z tego byśmy pozyskiwali środki finansowe właśnie na wyposażenie naszego szpitala. I tutaj, Szanowni Państwo, już są projekty, które są wygrane. Podpisałem umowę w miesiącu sierpniu. Są złożone projekty, na rozstrzygnięcie których czekamy. W związku z tym to są milionowe zasilenia finansowe. Tak więc nie mówimy tutaj o małych środkach zewnętrznych. Więc źródło finansowania w zakresie projektów unijnych to są milionowe zasilenia. Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska tutaj wyszczególniony jest jako drugie źródło finansowania, a tu przede wszystkim myślę o termomodernizacji i modernizacji energetycznej ZOL-u i całego kompleksu budynków przy ulicy Mossora. To też w milionach będzie się liczyło. Sprzedaż, wydzierżawienie nieruchomości przy ulicy Nysańskiej. No gdybyśmy faktycznie wyprowadzili się z działalności przy ulicy Nysańskiej, to ten budynek jest też do skapitalizowania. Tutaj też mówimy o kwocie przekraczającej przecież 1 czy nawet 2 miliony. W związku z tym też milionowy tutaj potencjał jest. Dotacje ze strony jednostek samorządu terytorialnego, no tutaj ze strony powiatu, te dotacje idą szeroką ławą. Chciałoby się, żeby inne jednostki też partycypowały i myślę, że choćby to może nie będą duże milionowe rzeczy, bo budżety poszczególnych jednostek są jakie są i każda z jednostek ma swoje potrzeby, ale liczę na to, że przy montażu finansowym jednostek można byłoby uzbierać też jakąś tam znaczącą kwotę. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No tutaj przypominam, że jedną pożyczkę na ponad 630 tysięcy na zakup RTG i zmodernizowanie, ucyfrowienie drugiego RTG była i tutaj możliwe byłoby ewentualne na przykład wspomożenie finansowe na rzecz budowy centralnej sterylizatorni. W związku z tym tutaj też mówimy o kwotach sięgających od jakieś 800 do ponad miliona złotych. Wpływy z płatnego parkingu. Ja już Państwu powiedziałem, że głównym celem to jest uporządkowanie parkingu, ale też jakieś tam drobne byłyby rzeczy. Sprzedaż usług medycznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Szanowni Państwo, to jest pewnego rodzaju nowum, które weszło w ubiegłym roku. Na dzień dzisiejszy nie ma tego jeszcze, żeby jednostki samorządu terytorialnego w naszym powiecie kupowały usługi medyczne, ale to też jest pewnego rodzaju potencjał i będziemy interesować aktywnie jednostki samorządu terytorialnego, żeby kupowały pewne usługi medyczne. Jeżeli nie w roku budżetowym przyszłym, bo to trzeba byłoby zaplanować, no to na pewno jeżeli tutaj będziemy przeprowadzać już taką modernizację, no to w następnym roku jak najbardziej. No i pożyczka jako źródło zasilenia naszego budżetu. Czas realizacji. Przeniesienie działalności z ulicy Nysańskiej na ulicę Mossora, to wszystko oczywiście będzie determinować zasięg prac, jakie robimy tutaj na Mossora i możliwości finansowe, które są tym determinantem. W tej chwili, tak jak mówię, już rozpoczęto modernizację poprzez przeniesienie apteki. Będzie robione i tu już wszystko wskazuje, że już są kwoty, już będzie przetarg ogłaszany na przeniesienie bloku operacyjnego do nowo wybudowanego. To jest rzecz, która też w przyszłym roku powinna być realizowana, w 2018. W związku z tym wszystko wskazuje na to i te środki unijne, o które w tej chwili aplikuję, jeszcze dodatkowe, które złożyłem, kolejne dwa projekty, to też są związane z przeniesieniem, z modernizacją naszego szpitala przy Mossora po to, żeby wyremontować i przenieść z ulicy Nysańskiej. Tam są właśnie środki finansowe, aplikacja o środki finansowe na ten cel złożona do Urzędu Marszałkowskiego. I to by nam dało możliwość realnych przenosin przez rok, końcówka 2018, no i rok cały 2019. Rok powinien wystarczyć, aby przeprowadzić remonty, odrestaurowanie poszczególnych sal, jeżeli byłyby te środki finansowe, o których mówimy, i tak, żebyśmy do końca 2019 roku Nysańską opuścili. Modernizacja energetyczna, jeżeli byśmy złożyli ten wniosek w tym roku, tak jak mówię, w roku 2000, do 29 grudnia tego roku składa się wnioski, w związku z tym myślę, że gdybyśmy wniosek złożyli i rozstrzygnięcie byłoby do pół roku przyszłego roku, tak więc modernizację energetyczną w ciągu roku byśmy zrobili, tak więc koniec 2019 całkiem realne jest. Płatny parking można byłoby zrobić praktycznie niemalże od ręki, ale w związku z tym, że BCM będzie placem budowy dla budowy bloku operacyjnego, w związku z tym tutaj chciałbym, aby po wybudowaniu bloku operacyjnego dopiero szlaban tam stanął. Optymalizacja zużycia materiałów przez prowadzenie informatyzacji. To jest uzależnione oczywiście od procesu informatyzacji. Informatyzacja będzie, myślę, zrobiona do końca przyszłego roku, w związku z tym już też byśmy mogli tę optymalizację robić. Utworzenie pracowni tomografii komputerowej. Chciałbym, aby tomograf stanął w 2018 roku. Jeżeli będziemy mieli dofinansowanie ze środków unijnych, to jak najbardziej. Jeżeli nie będziemy, no to weźmiemy w leasing albo się skredytujemy i w roku 2000, do końca 2018 roku ten tomograf będzie stał. Zasoby kadrowe poprzez wprowadzenie informatyzacji, to tak jak wyżej, do końca przyszłego roku. Pożyczka lub kredyt, no to będziemy oczywiście, to już jest sprawa, że tak powiem, zdecydowanie szybsza do wykonania. I te oszczędności, które są z tego tytułu wykazane, to jest około 2 miliony złotych. Tyle mam do przekazania. Jestem do dyspozycji Państwa.
Dziękuję panu dyrektorowi za przybliżenie. Najpierw pan radny Jączyk, pani Cecylia Zdebik w następnej kolejności. Proszę bardzo.
To na początek powiem w imieniu tutaj nas w pobliżu mnie. Dziękujemy za wystąpienie, panie dyrektorze, ale najpierw powiem tak trochę, powiem niegrzecznie trochę. Trochę nas pan zadziałał na zmęczenie materiału. Ja tu miałem parę rzeczy, które już wykreśliłem, żeby nie pytać, żeby już nie przedłużać. To jest raz. Dostaliśmy materiały, które praktycznie każdy z nas starał się wnikliwie przeczytać i mieliśmy raczej oczekiwanie, że tutaj będzie taka esencja wypowiedzi. Troszeczkę pan tą wypowiedź nam tak przeciągnął, także troszeczkę, przynajmniej ja osobiście jestem zmęczony i myślę, że to taka uwaga na przyszłość, panie przewodniczący, jeżeli mogę, żeby te sprawozdania, jeżeli dostajemy, to że przynajmniej wystąpienia, żeby były bardziej takie precyzyjne, a skupić się na dyskusji, na pytaniach, na rozmowie.
To jest wniosek do sprawozdawcy.
I teraz, jeżeli mogę, z tych rzeczy, które mi pozostały. Panie dyrektorze, oczywiście na pewno na przestrzeni paru lat w szpitalu dzieje się. Coś w jakimś zakresie zostało wykonane, większe, mniejsze prace. Tego nie kwestionuję. Zresztą sytuacja szpitali ogólnie w Polsce, pracowników służby zdrowia jest znana, trudna, ale są też, ja nie będę tu się kusił o stwierdzenie procentowe, są szpitale, które działają właściwie, należycie, z nie z takim dużym obciążeniem. I przechodząc jakby do sedna, powiem panu tak, że odniosłem takie wrażenie na początek, że tak troszeczkę przeżywam déjà vu, bo te wszystkie informacje, które przeczytałem, które wysłuchałem od pana, to gdzieś tam już dużo, dużo wcześniej o nich słyszałem. Druga rzecz, odniosłem też takie wrażenie, że jakby z tymi zmianami, o których już wcześniej mówiliśmy, przy których nawet pan wcześniej pracował, czekał pan, to jest takie moje odczucie, chociaż nie wiedząc o tym, na zmianę w przepisach, czyli na zmianę taką, która będzie obligowała szpitale do tworzenia programów naprawczych, jeżeli będzie ten wynik ujemny finansowy. Czyli rzeczy, które można było zdecydowanie wcześniej robić, nie zostały wykonane, jakby były w oczekiwaniu na zmianę tych przepisów. Tak jak powiedziałem, rozumiem sytuację szpitali i pozwolę sobie tutaj o taką drobną prywatę. O okresie ostatnich 3 miesięcy, nie ja bezpośrednio, ale miałem, że tak powiem, okazję, bo to nieprzyjemność, być w dwóch szpitalach wrocławskich, w Nysie, w Gliwicach, ostatnie 3 miesiące i Brzeg. Tak jak powiedziałem, w Brzegu zauważyłem te zmiany, ale na tle tych wszystkich szpitali, jeżeli chodzi o takie zewnętrzne oddziaływanie plus organizacja, nasz szpital no, po prostu wypada najsłabiej. Co muszę powiedzieć, że zauważyłem w tych wszystkich szpitalach, łącznie z Brzeskim, że jednak taka sytuacja relacji lekarz, pielęgniarka, pacjent w moim odczuciu jakby się zmieniła. Inaczej się rozmawia. Już może ja tak trafiłem akurat w taki moment, że na takich ludzi, ale miałem takie wrażenie, że tutaj jakby troszeczkę się to poprawia. Chociaż jedno zdanie, takie może nawiążę do tego, że jednak tak czasami błaha sprawa, a niesie za sobą wiele problemów. Na przykład w Brzegu spotkałem się z taką rzeczą, że wypis, wydanie świadectwa zgonu odbywał się w takich dosyć no, nieprzyjaznych okolicznościach, czyli odzież, ciuchy, wszystko wydawane było na korytarzu, gdzie akurat w tym czasie wózek jeździł z żywnością, woził i tak dalej i rodzina stoi, która odbiera worek z tymi ciuchami. I druga rzecz, świadectwo wydawane przez lekarza na korytarzu przy obecności innych, gdzie on informuje co, jak i tak dalej. Troszeczkę to wyglądało niezręcznie. Ja nie wiem, jak gdzie indziej wygląda, chociaż nie, wiem, że w Nysie, bo też miałem taką sytuację, było troszeczkę inaczej. Jednak czasami warto gdzieś tam do gabinetu albo jakieś pomieszczenie wygospodarować. To jest taka błahostka, ale przechodząc, może błahostka, ale bardzo istotna, która wpływa na wizerunek szpitala. Na początku pan dokonał takiej diagnozy i co mi się nasunęło? Pokazuje pan taką konkurencyjność szpitalu w naszym otoczeniu. Namysłów, Nysa, Opole, czyli jakby takie zagrożenie ze strony tych szpitali, że to są bardzo konkurencyjne. Ja bym to odwrócił, ale jaką my jesteśmy z kolei konkurencją dla tych szpitali? W jakiej kondycji tamte szpitale są? Czy my dla nich tworzymy jakieś, czy stwarzamy jakieś zagrożenie? W tej diagnozie oczywiście też pokazał pan brak środków finansowych, o których to wiemy, tak samo jak i o tej sytuacji konkurencyjności wiemy. Brak lekarzy, brak pielęgniarek. To wszystko nam było już znane i ja nawet na komisji pokusiłem się o takie pytanie, czy koledzy pamiętają, że na początku pan mówił, że mamy nadwyżkę pielęgniarek, że będzie trzeba coś robić, redukować. Później usłyszeliśmy o zmianie w sensie, nie chcę tu, bo ja tam wtedy tak troszeczkę kolokwialnie, może brzydko określiłem, ale panie z większym stażem nam odchodzą, a nie mamy nowego na rybku, czyli powołanie szkoły pielęgniarskiej. Teraz czytam w tym tak zwanym programie naprawczym, że mamy z kolei za mało pielęgniarek, więc tak troszeczkę się gubię, chociaż wiem, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i z roku na rok może się to wszystko zmieniać. Słuchając jeszcze tego, mam też takie nieodparte uczucie, że czasami potrzeba było panu sporo czasu, żeby zrozumieć albo dotrzeć do rzeczy jakby oczywistych. No tutaj nie chcę być złośliwy, ale mówi pan po okresie swojego rządzenia, że stwierdza pan, że należy zejść z trzech, tak kolokwialnie powiem, trzech budynków, stworzyć jeden, bo to będą mniejsze koszty utrzymania. No dla mnie wydaje się to rzeczą bardzo oczywistą już od samego początku. Tak samo to, że ilość łóżek, o której już mówiliśmy wielokrotnie, że należałoby przeanalizować strukturę funkcjonowania szpitala, ilości oddziałów, jakich oddziałów, ilości łóżek, to wszystko już jakby historia, która się tworzyła wiele lat wcześniej i jak widzę, nic w tym kierunku w moim odczuciu nie zostało zrobione. A kwestia płatnego znowu parkingu to urasta do jakby wielkiej sprawy, która nam, nie wiem w jaki sposób, uzdrowi. To jest element, to jest drobiazg, który coś wniesie lub nie, ale nie można o tym jakby już rozwodzić się wieloczasowo. Tak samo o inwentaryzacji, która no, będzie wdrożona. Mówiliśmy wielokrotnie, że jest to niezbędne. Poświęcił pan tutaj sporo czasu na to, żeby nam, powiem w cudzysłowie, udowodnić, że ta informatyzacja jest niezbędna. My naprawdę wiemy, że ona jest niezbędna, że to konieczna inwentaryzacja, ale próbował nam pan tutaj udowodnić za wszelką cenę, tak jakbyśmy tego nie rozumieli. To, co powiedziałem, mam takie nieodparte wrażenie, że tak zwany program naprawczy, to są stare sprawy, o których myśmy już wielokrotnie mówili. I to, co powiedziałem na początku, no i przykro mi jest, ale tak jakby pan czekał z tym, nie wiadomo na co, aż, nie wiem, zmienią się przepisy, no przepisy się zmieniły. Myśmy troszkę może drwili na komisji, ale za rok, jeżeli ten wynik finansowy nie będzie lepszy, to co nastąpi? No kopiuj, wklej i zmiana dat i dalej program naprawczy jedzie ten sam. A już do, a dobiło mnie, to już na koniec, dobiła mnie jedna rzecz. Ja już kiedyś mówiłem o tym. I myślę, że grodkowianie powinni też się skupić na tym. Jeżeli czytacie, że Grodków w zasadzie staje się przyczyną złej sytuacji finansowej, a to było 14 czy 15 lat temu, panie dyrektorze, strona 38, jeżeli ktoś nie doczytał. Spójrzcie, przez 15 lat Grodków, szpital grodkowski, który został przejęty z długami tam około 2 milionów czy coś, do tej pory ciąży na BCM-ie. Nie wiem, co powiedzieć. Kiedyś pamiętam, że w takiej sytuacji mówiliśmy, że już nie wracamy do Grodkowa. Było, minęło. Ja tylko przypomnę, że po Grodkowie były górki, były dołki, były lepsze, była lepsza, gorsza sytuacja. Czyli ten Grodków w jakimś stopniu wpłynął. Ja się z tym zgadzam. Ale nie można nie można twierdzić, że on jest tak, że obecny wynik jest taki, jaki jest, bo Grodków 15 lat temu został przejęty z ogromnymi długami. Ja nie wiem, czy po drodze, bo już teraz nie pamiętam, wiek jest taki, że człowiek zapomina, ale czy jakaś restrukturyzacja po drodze też nie była, ale wiele rzeczy się działo. Więc nawet jeżeli ten Grodków był takim obciążeniem, panie dyrektorze, to takie działania jak ilość łóżek, jak oddziały, jak połączenie budynków, obiektów, i wiele innych, które jakby nie, w mojej ocenie nie wymagały potwornych środków, bo każda zmiana, ja się z tym zgodzę, łączy się z wydatkowaniem określonych środków pieniędzy, nie daje się wprowadzić, ale można było wykonać. Można, to jest tak czasami, jak już powoli kończę, jak czasami ktoś mówi, że się nie da posprzątać podwórka, bo ja nie mam kosiarki. No ale masz motyczkę, masz coś, możesz to wyplewić ręcznie, dłużej troszkę potrwa, ale zrobisz. Tak samo tu, nie mam malarza, nie pomaluję. Ale były służby, które mogły to wykonać. Tak, może przykłady niegodne, ale tak to jest. Także ja nie traktuję tego jako program naprawczy, traktuję to jako kolejna informacja, którą słyszałem rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. I to dla mnie... Może ktoś odczuć tak, że to jest jakieś działanie, że należy robić. Oczywiście trzeba to wszystko robić, ale należało pewne rzeczy już robić dużo wcześniej. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Cecylia Zdebik, proszę bardzo.
Ja chciałam ustosunkować się również do tego programu naprawczego i uważam, że przynajmniej dwie rzeczy są włożone, że przyniosą efekty jakieś konkretne, wymierne, a z doświadczenia wiem, że na pewno nie. Pierwszym przykładem jest informatyzacja. Informatyzacja poprawi, uskuteczni, da szybciej dane, ale nigdy za program trzeba jeszcze zapłacić, za wszystko trzeba zapłacić, ale nie da efektu ekonomicznego na pewno, dlatego że nawet pewne dane nadal trzeba będzie otrzymywać, ktoś musi w tym programie pracować. To wiem z doświadczenia i nie uważam, że ona przyniesie jakikolwiek efekt. Drugie, budżetowanie. Ja przeszłam budżetowanie i uważam, że to jest bardzo uporządkowanie, bo to jest działalność taka uporządkowana. Z jednej strony przychody i to każdy kierownik, czyli każdy ordynator, tak rozumiem, będzie miał taki budżet. Po jednej stronie będzie miał, jakie będzie miał przychody, a po drugiej koszty, czyli wydatki. Ale proszę mi powiedzieć, co to da to budżetowanie już dzisiaj, że ono przyniesie jakieś konkretne efekty, jak nadal wiemy, że po stronie przychodów będą marne przychody, bo nadal z tym ryczałtem będzie niezbyt wesoło, przynajmniej tak z tego, co przeczytałam w tym programie. A po drugie wydatki. Wydatki 70% to płace. Zostaje 30%, gdzie niektóre rzeczy jak energia, koszty utrzymania i tak dalej będą nadal. Czyli nie spodziewałabym się tutaj absolutnie jakiegoś fenomenu uzyskania dobrych efektów. Budżetowanie poprawia, powinno być rzeczywiście, ale ono skutecznie pokaże niedociągnięcia. Natomiast nie będzie tutaj na pewno z tego tytułu oszczędności. I w związku z tym uważam, że to nie powinno się nawet w tym programie dla organizacji, dla poprawy organizacji pracy jak najbardziej można to by było. Czyli inaczej mówiąc, konkretyzując, z tymi efektami informatyzacji i budżetowania nie zgodziłabym się, że uważam, że to jest dobre, potrzebne, natomiast nie widzę efektów ekonomicznych tutaj, a jak najbardziej potrzebne dla szpitala.
Dziękuję bardzo. Pan radny Komarnicki, później pan radny Niesłuchowski.
Panie dyrektorze, ja potwierdzę trochę to, co moi przedmówcy mówili. No ja po prostu, jakby ktoś mnie się spytał, dlaczego nie notowałem, jak pan mówił, to powiedział, ja to znam na pamięć. Wszystkie elementy żeśmy już przerobili, o wszystkich mówiliśmy, ale najczęstsze słowo, jakie dzisiaj padło z pańskich ust, było chciałbym. Nie wiem, czy w programie naprawczym, ja to odczuwałem tak, że przeczytam to zrobię na pewno, to przyjdzie, to nie przyjdzie. Pani Cecylia mówi, że z niektórymi rzeczami się nie zgadza, czy będą te zyski, czy nie. Ja bym prosił tylko jeszcze przy tym wszystkim pana starostę. Na temat szpitala rozmawiamy zawsze, prawda? I bardzo często pod tym kątem, czy rzeczywiście zawsze ekonomia musi decydować o zapotrzebowaniu, to co wszyscy wyborcy oczekują od organu prowadzącego szpital. Chirurgia i ortopedia od lat też przynosi straty i ja bym też nigdy nie zagłosował za tym, żeby je likwidować. Trochę mam duże obawy do likwidacji zawsze przynoszącej straty psychiatrii, bo to jest fakt. I tam nic z tego nie zrobimy, ale czy założenie dwóch pokoi dla psychiatrii geriatrycznej rozwiąże problemy, co wtedy pan dyrektor zrobi, jak przyjdzie młody człowiek z problemami depresyjnymi, a tych coraz jest więcej. I chciałbym, panie starosto, zanim tak, nie wiem, czy w ogóle powinniśmy głosować nad tym programem, żeby pan i zarząd się przyjrzał temu, bo to tak zostało rzucone, o, dzięki temu poprawimy wynik, ale nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. I z jedyną rzeczą, którą nową znam, którą usłyszałem dzisiaj w tym programie, to jest stworzenie tej opieki pohospitalizacyjnej i nie wiem tylko, jak to prawnie miałoby wyglądać, czy to jest możliwość, czy nie. Jeżeli to jest jedyna nowość, którą w tym programie usłyszałem, bez wyliczeń finansowych, co by to dało szpitalowi i jakie uwarunkowania prawne do tego są. Dlatego no, powiem szczerze, że czekałem na krótszy materiał, na dwóch stronach wyliczanki to, a to, co nie da rady zrobić, my dobrze wiemy. Z tymi, co pan zaproponował, byśmy mogli rozmawiać za 4 lata, co zrobimy za rok przy podobnym problemie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Niesłuchowski się zgłaszał i później pan radny Puszczewicz.
Szanowni państwo, taka na wstępie refleksja, to jak tej piosence, ale to już było. I to, co potwierdzają moi przedmówcy. A punktem wyjścia w ogóle do dzisiejszej dyskusji powinno być to, o co wnioskujemy od dawna do zarządu. I chciałbym dziś przywołać ostatni punkt z tego dokumentu, który nam przedłożono. Monitoring planu naprawczego. W celu monitorowania kierunków zmian restrukturyzacyjnych, jego tempa, osiąganych rezultatów, a także potrzeb realizacji na zmieniającej się rzeczywistości, planuje się półroczne opracowywanie pisemnych raportów określających poziom realizacji planu naprawczego. Bardzo dobrze, że ten punkt jest. Najlepszy punkt z całego dokumentu pana Konika. Bo szanowni państwo, na to samo zwracał uwagę zarządowi NIK, żeby oceniać pracę dyrektora w oparciu o mierniki. Pamięta pan te wystąpienie pokontrolne i mam nadzieję, że państwo również. Bo chciałem się zapytać właśnie tak trochę dla rozbudzenia zarządu, bo dyrektor nas skutecznie ululał. W jaki sposób państwo weryfikowali wykonanie uchwały podjętej przez Radę we wrześniu 2015 roku, która była potem, nie, uchwała de facto nie była zmieniana, ale dyrektor pokazywał nam co rusz kolejne nowe pomysły. I chciałbym poznać Państwa ocenę wykonania tego planu pierwotnego, bo to powinno, który dzisiaj jest uchylany, bo to powinno być, mówię, punktem wyjścia do dalszej dyskusji. A taka pobieżna ocena tych dokumentów wskazuje, że te cele w tych terminach, które tutaj były wskazane, no nie zostały zrealizowane, bo to już 2 lata temu dyrektor mówił o ograniczeniu i zmniejszeniu bazy łóżkowej. To już 2 lata temu dyrektor mówił o wprowadzeniu, utworzeniu pracowni TK, prawda, które miało nastąpić w 3 i 4 kwartale 2017 roku. Dziś słyszymy, że to jest rok 2018. To w latach 2016-2017 miało nastąpić przeniesienie oddziałów z Nysańskiej. Także te wszystkie tematy, tak jak powiedzieli radni, o których mówi pan dyrektor, to jest, ale to już było. I teraz jakie wnioski zarządu i jaka ocena realizacji tego planu naprawczego przyjętego 2 lata temu przez dyrektora? Czekam na odpowiedź ze strony zarządu.
Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Może wysłuchamy wszystkich i na koniec będą odpowiedzi, jeśli mógłbym poprosić. Pan radny Puszczewicz.
Szanowni Państwo, ja w całości właściwie utożsamiam się z wypowiedziami poprzedników. Niemniej chciałbym w swoim wystąpieniu, w swojej analizie zwrócić uwagę też na kilka istotnych, moim zdaniem, rzeczy. Pan dyrektor w tym programie na stronie 40-41 pokazuje szanse, zagrożenia, mocne, słabe strony w analizie SWOT. I tutaj, panie dyrektorze, jak najbardziej jest to prawda, tylko pan z tej analizy nie wyciąga podstawowych wniosków. Właściwie nie bierze tego wszystkiego, o czym pan tu pokazuje w zagrożeniach i słabych stronach pod uwagę, bo nie wiem, albo pan nie chce, albo pan po prostu nie potrafi. Nie wie, jak pokazać, w jaki sposób i co zamierza przedsięwziąć, by właśnie uzyskać tą płynność finansową w tych słabych stronach czy zagrożeniach, pokryć ujemny wynik finansowy, jak długo taka sytuacja potrwa, prawda? Chociażby pokazać, w jaki sposób będzie pan działał, by uzyskać to wsparcie ze strony gmin. Nie? To my wiemy, że potrzebne, ale co pan no, chce w tym temacie zrobić? Czy jak i kiedy i za jakie pieniądze wybudować jednak to potrzebne lądowisko dla helikopterów, które jeszcze nie tak dawno no, narracja obowiązywała, że nie będzie, że nie jest potrzebne. To jest jedna kwestia, którą w tej dyskusji poruszam. Nie potrafi pan no, pokazać tego planu. Proszę pana, na 64 strony programu, na 62 stronach opisuje pan patologię historyczną, nie historię i tą całą patologię. Na 2 stronach zawęża pan tylko jakby w takich 6 czy 8 obszarach, co ewentualnie by pan zmienił. Też zmieniłbym, zrobiłbym w czasie przyszłym niedokonanym, bo to taki czas u pana obowiązuje. Jakbyśmy odwrócili, proszę pana, to wszystko i na 64 stronach pokazałby pan łącznie z takim harmonogramem i opisał, gdyby pan wiedział, co pan zamierza zrobić, to tak, prawda? Bo diagnoza jest po prostu postawiona. bo dawno już o tym wszystkim, tak jak poprzednicy mówili, wspomnieliśmy i te osoby, które chcą o tym wiedzieć, wiedzą, które nie, to też wielokrotnie informował pan. Bardzo ważną kwestią też, wie pan, powiem, to jest sprawa no, tego pytania do zarządu. Czym różni się program restrukturyzacyjny od programu naprawczego? Nie? Mamy przed sobą uchwałę, nad którą mamy zagłosować, uchylając jednocześnie ten program restrukturyzacyjny. Nie? Bardzo celnie radny Niesłuchowski no, tutaj wypunktował, kiedy on był monitorowany. Wiele razy prosiliśmy o to, wiele razy pytaliśmy z powodu braku nadzoru po prostu nad pańskimi no, działaniami, to wszystko się porozmywało. Czy rozliczył pan po prostu się przed Radą Powiatu z wykonania tej uchwały? Nie? Mamy podjąć dzisiaj coś, czego nie wiemy, bo nie określa pan w tych, powiedziałbym, szerokich punktach, w tych szerokich obszarach no, pewnych szczegółów, nie? Chociażby tego przeniesienia z Nysańskiej na Mosora. To się nie zadzieje w jedną chwilę, w jeden miesiąc czy w jedne pół roku. Sam pan widzi, że przenosi to przynajmniej tyle, ile pan już pełni funkcję dyrektora, czyli 2 lata i przenieść pan nie może. Nie? Z informatyzacją to jeszcze pański poprzednik próbował coś zrobić i też opowiadał nam, że jest informatyzacja. Później się okazało, że tylko jeden komputer z serwerem. Także innymi słowy, co zrobił pan w ciągu tych 2 lat, powiedziałbym, złej zmiany. Nie? No, optymalizacja kosztów, wynagrodzeń. Tylko popatrzeć, proszę pana, na stronę 21 i 22, to ta optymalizacja, no, tak, to jest w górę. Nie? Dynamika jest tak mocna, że z kilkunastu tysięcy, powiedzmy, dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Także dwie strony pańskiego wypracowania mówią o tym, co zamierza pan zrobić, a 64 strony jest to, o czym wszystko wiedzieliśmy. Jeszcze może jedno zdanie. Tak, proszę pana, bardzo mocno prosiliśmy w tym programie restrukturyzacyjnym sprzed 2 czy ponad 2 lat o taki harmonogram. Długo nie mógł się pan zdecydować. W końcu jakiś powstał. Jaki powstał, taki powstał.
Na miarę możliwości.
Tak, na miarę pańskich możliwości. On w wielu punktach pomógł panu. A w wielu punktach pomógł zarządowi i nam, bo mogliśmy spoglądnąć chociażby dzisiaj i popatrzeć, nie, czy rzeczywiście zostało to wykonane, czy nie zostało to wykonane. Reasumując, proszę pana, nierozliczenie się przed Radą z poprzedniego zadania dzisiaj skutkuje tym, że no, nie ma pan wiedzy, jak poprowadzić, nie wiem, tą samą, nową, inną restrukturyzację czy program naprawczy, bo to cały czas się, wie pan, dzieje od kilkunastu lat. Takie, wie pan, działanie i wchodzenie pana i kierowanie między poszczególnymi sprawami w sądzie, takie doraźne i wie pan, kierowanie szpitalem między jedną delegacją, a drugą doprowadziło właśnie do tej, powiedziałbym, złej sytuacji, patologii zarządzania. Pańskie działania są niewiarygodne i przedstawione wypracowanie nie odzwierciedla i nie nosi znamion programu naprawczego. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan radny